Ten odcinek powstał dzięki wsparciu patronów. Jeżeli chcesz zostać jednym z nich, zapraszam Cię na stronę Patronite www.patronite.pl/Justyna Mazur. Dwa lata później, bo w 2006 roku, 8 listopada, ma miejsce sytuacja, która myślę, że wywołuje i może wywołać gęsią skórkę u każdego, kto o tej sytuacji usłyszy. Otóż matka Joanny Brylowskiej tego dnia robi coś w mieszkaniu, towarzyszy jej radio, słucha Polskiego Radia i jest tam audycja Piosenki dla Przyjaciół. I podczas wykonywania tych jakichś rutynowych czynności nagle po prostu zamiera. Joanna Brylowska przychodzi na świat 15 czerwca 1981 roku w Gdańsku. Ma dwóch braci, Krzysztofa i Tomasza. Tomasz jest najstarszy z rodzeństwa. Ma już swoją rodzinę, mieszka osobno, a Joanna razem ze starszym bratem Krzysztofem mieszkają z rodzicami, Gabrielą i Gerardem, w mieszkaniu w Gdyni. Joanna, z racji tego, że jest najmłodsza, staje się oczkiem w głowie swoich rodziców. Bracia również bardzo dbają o swoją młodszą siostrę. To taki klasyczny model, gdzie bracia opiekują się swoją najmłodszą siostrą, bronią jej i czują się za nią odpowiedzialni. Joanna jest bardzo ambitną i odpowiedzialną dziewczyną. Mocno angażuje się w naukę i jest jedną z lepszych uczennic w szkole podstawowej i liceum. Ma ogromny dar do nauki, szczególnie jeśli chodzi o języki obce. Z łatwością przyswaja szczególnie włoski i angielski. Rodzina i znajomi określają Joannę jako indywidualistkę. Kończąc liceum, dziewczyna zdaje maturę i dostaje się na ekonomię na Uniwersytecie Gdańskim. Bez trudu zdaje egzaminy, a na trzecim roku ekonomii postanawia rozpocząć kolejne studia i tym razem dostaje się na psychologię, również na Uniwersytecie Gdańskim. Mimo, że oba kierunki są dość angażujące i czasowo, i też tak mentalnie, to nie sprawiają jej większego problemu. Joanna zdaje wszystkie egzaminy w terminie i to na bardzo dobre oceny. W wieku 21 lat na horyzoncie Joanny pojawia się bardzo duży problem. I tym problemem jest ciężka choroba, ponieważ na samym początku jej dorosłego życia Joanna choruje na raka. Przechodzi serię chemioterapii, potem poważną operację, ale udaje jej się pokonać chorobę. I podczas leczenia nie rezygnuje ze studiów, nie bierze żadnego urlopu dziekańskiego, urlopu zdrowotnego. Do wszystkich egzaminów podchodzi w terminie i oczywiście perfekcyjnie zdaje te egzaminy, co tylko może nam dzisiaj powiedzieć o jej charakterze. Joanna jest bardzo, bardzo silną osobą. Ponadto radzi sobie świetnie, szczególnie w ekonomii i z tego tytułu na ostatnim roku otrzymuje roczne stypendium naukowe, dzięki któremu ma studiować na włoskim uniwersytecie w Genui. Wyjazd planuje na wrzesień 2004 roku. Od 4 lat do tego Joanna jest w bardzo udanym związku. Jej wybrankiem serca jest Kamil. Para jest w sobie bardzo zakochana, a Joanna często mimowolnie wzdycha swojej mamie, mówiąc, jak mocno kocha Kamila. Chłopak bardzo wspiera Joannę w jej osiągnięciach naukowych, wydaje się być bardzo zakochany i oddany dziewczynie. Wrzesień 2004 roku to dla Joanny taki okres ekscytacji pomieszanej z lekkim stresem i z radością przed rozpoczęciem nowego etapu w życiu. To też taki rok w ogóle w historii Polski, kiedy dopiero od kilku miesięcy byliśmy w Unii Europejskiej, te granice się dla nas otworzyły tak na dobre. No i to taki podniosły moment w historii naszego kraju i chyba się udzielał wszystkim, szczególnie właśnie studentom i młodym ludziom. Joanna jest bardzo podekscytowana wyjazdem do Genui, więc stara się przygotować dla niego jak najlepiej. Decyduje się zatem na wakacyjny wyjazd na Sycylię i tam postanawia zatrudnić się w lokalnych barach. To ma jej pomóc oswoić się z nowym krajem, zarobić też trochę pieniędzy, podszkolić język włoski, taki codzienny, którym posługują się Włosi, żeby ten wyjazd, wyjazd naukowy na to stypendium, już tylko i wyłącznie był przez nią spędzany na nauce i na tym, żeby jak najwięcej z niego wyciągnąć dla siebie, a nie marnować ten czas na dopiero akomodację w nowym miejscu i adaptację w tych nowych warunkach. Joanna nie rezygnuje jednak z życia towarzyskiego, ponieważ poznaje nowych znajomych i chodzi na dyskoteki. No, jest to studentka, 20-kilkulatka. Ten czas na Sycylii spędza bardzo aktywnie i jest to bardzo szczęśliwy czas w jej życiu. Między tym wyjazdem do Genui, a tym czasem spędzonym na Sycylii jeszcze Joanna postanawia wrócić do Polski, załatwić wszystkie sprawy związane z nauką, też chce się pożegnać z rodziną. No i ten czas Joanna też decyduje poświęcić na bardzo trudną rozmowę. Mianowicie chcę porozmawiać z Kamilem o tym, żeby zakończyć związek. Rodzina i znajomi nie do końca wiedzą, co jest powodem tego rozstania, a sama Joanna niechętnie komentuje tę decyzję. Niektórzy twierdzą, że po prostu być może Joanna nie chce tkwić w związku na odległość, tym bardziej, że ma przecież wyjechać na rok do innego kraju, który wcale nie jest tak blisko. Po kilku dniach jednak Joanna zmienia swoje zdanie i stara się odbudować związek z Kamilem, twierdząc, że chce wszystko zacząć od nowa. Ale Kamil już nie daje się tak łatwo przekonać do tej decyzji i uważa, że Joanna kilka dni temu podjęła już decyzję i nie ma do czego wracać. Pod wpływem silnych emocji Joanna pisze list. Zrozumiałam, że po rozstaniu z Kamilem wszystko, co zrobiłam do tej pory, nie ma sensu. Kartkę chowa w swoim pokoju do książki, którą następnie odkłada na regał. 13 września 2004 roku, jest poniedziałek, popołudnie, Joanna jest lekko przeziębiona i ma katar. Bierze prysznic i siada z rodzicami do obiadu. Przy stole rozmawia z rodzicami, a ci pytają ją, co ma zamiar dzisiaj robić. Joanna odpowiada, że nie ma w sumie żadnych planów, więc też nie wie, jak spędzi to popołudnie. Ale po obiedzie rozmawia z bratem Tomkiem przez telefon i wspomina, że może uda jej się go dzisiaj odwiedzić. Jest już przygotowana do wyjazdu do Włoch, a w jej pokoju stoi spakowana walizka, jest umieszczona tak w rogu, nienachalnie, ale tkwi tam i daje o sobie czasami znać, że ten wyjazd zbliża się wielkimi krokami. W tej walizce znajdują się jej ubrania, kosmetyki, większość przynajmniej i ubrań i kosmetyków. Joanna pakuje do torby również suszarkę oraz przybory do makijażu. Wkłada dżinsy, niebieską koszulkę, adidasy, bierze ze sobą reklamówkę, którą zazwyczaj zabiera udając się na dyskotekę i wychodzi z domu. Wieczorem rodzice Joanny wracają z pracy i nie zastają jej w mieszkaniu. Starszy brat, czyli Krzysztof, mówi im, że Joanna poszła na dyskotekę. Po kilku godzinach jednak Krzysztof dostaje SMS-a od Joanny z prośbą, by przekazał mamie, że wróci późno, albo w nocy, albo rano. No nikogo to nie dziwi, dziewczyna przecież niejednokrotnie już wychodziła na różnego rodzaju imprezy. Myślą sobie, że może będzie się bawić z Kamilem, że może młodzi się dogadali, więc wszyscy idą spać. Rano do rodziny Brylowskich telefonuje koleżanka Joanny. Ten telefon odbiera mama, i słyszy w słuchawce, że koleżanka próbuje się skontaktować z Joanną, ale bezskutecznie. I ta koleżanka twierdzi, że jest zaniepokojona, ponieważ były chłopak Joanny, czyli Kamil, twierdzi, że z Joanną dzieje się coś złego. Ten niepokój udziela się oczywiście rodzicom. Są zaniepokojeni, zaczynają wydzwaniać do reszty znajomych swojej córki. Więc matka dzwoni do kolegi Joasi, z którym podejrzewa, że mogła udać się zeszłej nocy na dyskotekę. Ale chłopak jednak mówi, że nie widział się z dziewczyną i nie był z nią ani na żadnej dyskotece, ani w pubie, ani na niczym, bo przecież w poniedziałki nie chodzi się na imprezy. Czy tak chłopak był przyzwyczajony. Rodzice zgłaszają więc zaginięcie Joanny na policji, ale funkcjonariusze niechętnie przyjmują zgłoszenie, gdyż Joanna jest dorosła i miała prawo wyjść z domu i nie wrócić. Policja stara się uspokoić państwa brylowskich i zapewniają ich, że córka na pewno wróci, że to taki wiek, że to są jeszcze studenckie wakacje, że takie akcje się zdarzają i że nie ma co panikować. Ale to nie uspokaja rodziców, więc starają się odszukać Joannę. Sprawdzają wszystkie tropy. Przeszukują rzeczy córki, w tym jej komputer, i trafiają tam na informację, że Joanna ostatnio sprawdzała ceny biletów oraz przekrój promu do Szwecji. Postanawiają sprawdzić ten trop i dzwonią do firmy Stena Line. Pytają tam, czy przypadkiem Joanna Brylowska nie kupiła u nich biletu na prom. No ale oczywiście, jak łatwo się domyślić, ze względu na ochronę danych osobowych rodzice nie otrzymują żadnych informacji, ale nie dają za wygraną, szukają dalszych wiadomości. I dzięki znajomym dowiadują się, że Joanna dzień wcześniej, wieczór wcześniej zakupiła ten bilet do Szwecji w jedną stronę na prom z siedzeniem sypialnianym. Rodzice Joanny są oszołomieni, ale przede wszystkim przerażeni i nie dopuszczają do wiadomości takiego scenariusza, że Joanna mogłaby w ogóle uciec gdziekolwiek i nie mówiąc nikomu o niczym. A przede wszystkim, że mogłaby popełnić samobójstwo, no bo jednak patrzą na ten pokój, w którym są wszystkie jej spakowane rzeczy do Włoch. Dziewczyna wyszła ze sobą, zabierając tylko małą siateczkę, w której ma jakieś podstawowe rzeczy na dyskotekę. Wiadomo, że jak siedzi na jakąś imprezę do klubu, no to się nie zabiera torby z rzeczami, tylko się zabiera małą saszetkę czy torebeczkę wręcz, w której są najpotrzebniejsze rzeczy, typu, nie wiem, portfel, klucze, telefon, szminka, tusz do rzęs, dezodorant, nie wiem, co jeszcze można zabrać. I skoro ten bilet w jedną stronę został zakupiony, to daje im to do myślenia, że może po prostu chciała nawet nie dopłynąć do tej Szwecji, ale wykorzystać ten moment, że prom po prostu wypłynie na szerokie wody i że może Joanna nie planowała powrotu z tej podróży. W związku z czym są przerażeni, ale nie dopuszczają do siebie tej myśli, że ich córka mogłaby popełnić samobójstwo. Więc kontynuują państwo brylowscy poszukiwania córki. Robią to głównie na własną rękę, ponieważ policja niewiele zdążyła do tej pory ustalić. Państwo brylowscy dowiadują się, iż w dzień poprzedzający zaginięcie Joanna próbowała dodzwonić się do Kamila, do byłego chłopaka, ale ten mężczyzna nie odebrał telefonu. Prawdopodobnie był nadal urażony i cierpiał po tym rozstaniu. Joanna zostawiła mu wiadomość głosową, która brzmiała dość złowieszczo w kontekście tych wszystkich ustalonych informacji, ponieważ Joanna na tej skrzynce głosowej zostawiła wiadomość: proszę, chciałabym usłyszeć ostatni raz twój głos. Rodzice Joanny docierają do jej przyjaciółki, która potwierdza, że dziewczyna bardzo źle zniosła rozstanie ze swoim chłopakiem. Przypomniała sobie też, że pewnego razu Joasia zadzwoniła do niej zrozpaczona, mówiąc, że nie daje sobie rady i że chyba musi coś ze sobą zrobić. I po tym telefonie przyjaciółka wsiada szybko w taksówkę, by spotkać się z Joanną i wesprzeć ją w tej trudnej sytuacji. Ale kiedy przyjeżdża na miejsce i już widzi się z Joanną, to ta twierdzi, że wszystko jest już w porządku, że to tylko chwilowy spadek formy, że właściwie to nie ma się czym przejmować, że trochę przereagowała. ta sama przyjaciółka mówi rodzicom Joasi, że jej zdaniem dziewczyna nie była w najlepszej kondycji psychicznej. Mówi też im, że jej zdaniem na negatywne samopoczucie Joasi duży wpływ miało to, że najbliżsi znajomi Joanny tworzyli nowe i udane związki, a to powodowało, że nie mieli zbyt wiele czasu na spotkania towarzyskie z nią, szczególnie po tym rozstaniu z Kamilem, i że właśnie w tamtym okresie jako jedyna była samotna. Przyjaciółka wspomina również, że 12 września, czyli dzień przed zaginięciem, Joanna napisała do niej wiadomość na gadu-gadu, że czuje się już bardzo dobrze i że przyjaciółka ma się o nią nie martwić. W tym samym czasie policja prowadzi swoje działania i w ich wyniku dociera do nagrania z monitoringu, który potwierdza, że Joanna wsiadła na prom do Szwecji 13 września 2004 roku. Więc w rodzicach Joanny zaczęła tlić się nadzieja, że ich córka postanowiła zrobić sobie po prostu wycieczkę do Szwecji albo pojechała z kimś się tam spotkać, o czym oni nie wiedzą. Ale w dalszym ciągu dziewczyna nie daje nikomu znaku życia. Nie ma również żadnego potwierdzenia, czy zeszła z promu w Karlskronie, ponieważ policja nie wiadomo dlaczego nie dotarła do nagrań z monitoringu w tamtejszym porcie. Nie wiem, czy to wynika z tego, że po prostu nie pomyślała o tym, żeby się z tą policją skontaktować. Być może nie mieli środków. No ja sobie zawsze myślę o tych sytuacjach typu histeria Uli Olszowskiej, której telefon leżał w schronisku gdzieś w Tatrach i nikt go z policji nie uruchomił, żeby odczytać ostatnie wiadomości, ponieważ nikt nie miał ładowarki do telefonu. Co wydaje mi się absurdalne, więc być może tutaj też coś takiego miało miejsce, a może po prostu nie było jakichś takich formalnych, ustalonych jeszcze procedur, które by pozwalały na to, żeby taki monitoring wydobyć. W każdym razie śledczy przesłuchują kapitana promu, który stwierdza, że nie odnotowano żadnych niepokojących zgłoszeń w trakcie tego rejsu. I co ważne, bo rozumiem, że przy takim wyskoczeniu za burtę może nie być żadnych świadków, ale przy schodzeniu z promu wszyscy pasażerowie są przeliczani. W związku z czym kapitan wiedziałby, że kogoś brakuje, a nikogo nie brakowało z tego rejsu z 13 września. No i tutaj nie trudno się dziwić słowom kapitana, który po prostu nie kojarzy Joanny. No tutaj nie dziwię się, że nie kojarzy, bo przecież taki rejs to jest zazwyczaj kilkuset pasażerów i chyba kapitan nie wita każdego osobiście przy wejściu na pokład. Co dziwne jednak i co może nas dziwić, to to, że policja... bo ten monitoring jeszcze jestem w stanie zrozumieć, ale to, że policja nie przesłuchuje nikogo z załogi promu, oprócz tego kapitana, ani pasażerów, no to wydaje się mi już dość dziwne. Rodzice Joanny w dalszym ciągu prowadzą śledztwo na własną rękę i postanawiają polecieć na Sycylię, bo być może tam Joanna zostawiła w te minione wakacje jakieś informacje. Być może ktoś tam we Włoszech wie o tych planach córki, żeby na przykład udać się do Szwecji. Przecież Joanna spędziła tam kilka tygodni, pracowała w lokalnych barach, przyjaźniła się z jakimiś ludźmi, miała jakieś towarzystwo, z którym spędzała czas. Więc rodzice pytają tych osób w lokalnych barach, restauracjach, później nawet przechodniów na ulicy, co też pokazuje, jaką oni wykazywali się olbrzymią determinacją, ale niczego nowego niestety nie odkrywają, więc załamani wracają do Polski. I tak w tej niewiedzy, w tej niepewności, w tym przekonaniu, że stało się coś złego, mija aż 6 miesięcy. 6 miesięcy, po których policja dociera do pasażerów, uwaga, po pół roku z tego rejsu z 13 września. Nie wiem, co się stało, że po tak długim czasie dopiero postanowiono to zrobić, kiedy już pamięć w ogóle o takim pewnie niezbyt znaczącym rejsie mogła się już dawno zatrzeć. No ale funkcjonariusze starają się dotrzeć do osób, które potencjalnie mogły mieć miejsca obok Joanny. No ale tutaj też zero zaskoczenia. Nie dowiaduje się niczego nowego. Jak wiadomo, po tak długim czasie, no po prostu ciężko przypomnieć sobie jakiekolwiek informacje na temat tych współpasażerów, szczególnie jeżeli oni nie wzbudzali żadnych podejrzeń. I to jest też czas, w którym sprawą Joanny zaczynają interesować się media. I tutaj myślę, że domyślacie się, że pierwszą wzmianką w mediach, jaka się pojawiła, to był po prostu materiał w Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Ale nie tylko, ponieważ rodzice i znajomi i przyjaciele, którzy pomagają w tej sprawie, postanawiają też zawiadomić oczywiście media w Szwecji. Przecież to jest bardzo ważne, ale też media włoskie, ponieważ to są takie trzy kraje, w których rodzice twierdzą, że Joanna może mieć jakichś znajomych czy ludzi, którzy coś o niej wiedzą. Dwa lata później, bo w 2006 roku, 8 listopada, ma miejsce sytuacja, która myślę, że wywołuje i może wywołać gęsią skórkę u każdego, kto o tej sytuacji usłyszy. Otóż matka Joanny Brylowskiej tego dnia robi coś w mieszkaniu, towarzyszy jej radio, słucha polskiego radia i jest tam audycja Piosenki dla przyjaciół. I podczas wykonywania tych jakichś rutynowych czynności nagle po prostu zamiera, ponieważ słyszy fragment tej audycji i w tym fragmencie jakiś mężczyzna o imieniu Marek dedykuje piosenkę Yesterday Beatlesów Joannie Brylowskiej ze Sztokholmu, dodając na koniec, że ta piosenka ma upamiętnić ich spotkanie z 24 września, tam kilka lat wcześniej. W pierwszej chwili matka Joanny nie potrafi się po prostu otrząsnąć, ale szybko odzyskuje siły, ponieważ i psychika, i jej matczyne serce zostaje nagle naładowane jakąś energią pochodzącą chyba z nadziei, że jej córka, która zaginęła 2 lata temu, wciąż żyje. Pani Gabriela Brylowska od razu kontaktuje się ze Zbigniewem Krajewskim, dziennikarzem Polskiego Radia, który prowadzi tę audycję, i prosi go o numer telefonu, z którego dzwonił wspomniany pan Marek. I tutaj kobieta ma duże szczęście, ponieważ nikt się nie zasłania tą tajemnicą i ochroną danych osobowych, ponieważ otrzymuje ten numer i od razu próbuje się z nim skontaktować. Ten Marek odbiera telefon. Mężczyzna rozmawia z Gabrielą, mówi jej, że spotkał Joannę w Sztokholmie i że ma świadomość tego, że Joanna zaginęła, że jest poszukiwana przez rodzinę. Ale mówi też, że według jego informacji, które on posiada, Joanna nie chce, by ktokolwiek ją odnalazł. Marek opowiada też, że spotkał Joannę w Sztokholmie, a nie na promie, czyli to by potwierdzało to, że Joanna z tego promu zeszła. I ich znajomość zaczęła się od ogłoszenia w sklepie, ponieważ w jednym z polskich sklepów w Sztokholmie Joanna zostawiła informację, że poszukuje pracy jako sprzątaczka. Marek do niej zadzwonił, rozmawiali bardzo długo, rozmowa przebiegała bardzo sympatycznie, więc Marek postanowił zaprosić Joannę do siebie, by pomogła mu w domowych obowiązkach. I kiedy dziewczyna była u niego, to po 30 minutach otrzymała kilka telefonów z różnych numerów, co dało Markowi do myślenia, że ktoś ją po prostu sprawdza, na przykład jakiś zazdrosny partner. I podczas każdego z tych telefonów, które Joanna odbierała, wychodziła na balkon tak, by Marek niczego nie usłyszał. Podczas tej rozmowy telefonicznej z mamą Joanny, Marek wyznaje, że według niego Joanna należy do jakiejś grupy przestępczej i że jest tam źle traktowana, co podobno sama potwierdziła w rozmowie z Markiem, mówiąc, że kiedyś została nawet uderzona w twarz, ponieważ w jakiś tam sposób się źle odniosła do kogoś. ale że to wszystko, co chciała powiedzieć, ponieważ nie chciała ujawniać swoich danych osobowych mężczyźnie. Nie wiem, o jakich danych tutaj mowa, skoro wiedział dokładnie, że dziewczyna nazywa się Joanna Brylowska. Marek na pytanie Gabrieli, skąd ma pewność, że to była jej córka, odpowiada, że kiedyś próbował przeszukać torebkę Joanny, żeby odnaleźć jej dokumenty, jednak Joanna zareagowała wtedy bardzo nerwowo, tak jakby chciała coś ukryć, więc mężczyzna postanowił wtedy poszukać informacji na jej temat i szukał osób zaginionych na terenie Polski i tam właśnie odnalazł jej zdjęcie. Gabriela stara się wyciągnąć od Marka numer telefonu do Joanny, za pomocą którego się z nią kontaktował. Ale Marek mówi, że ten numer już jest od dawna nieaktywny i właśnie przez to jego kontakt z Joanną się urwał. Pani Brylowska postanawia więc spotkać się twarzą w twarz z Markiem i wyrusza do Sztokholmu, a na miejscu niestety nie dowiaduje się niczego nowego. Co więcej, mężczyzna podczas tego spotkania wydaje się mocno arogancki, w ogóle nie taki miły jak przez telefon. No więc to tylko powoduje, że pani Brylowska jest bardzo rozczarowana. No i tutaj też taka pewnie zraniona jeszcze bardziej. Co się dzieje dalej? 3 miesiące po spotkaniu Gabrieli z Markiem matka Joanny otrzymuje kolejne informacje, ale tym razem z Włoch. Bo tam dziennikarz prowadzący śledztwo na temat zaginionych osób trafia na informację, że Joanna była widziana przez mężczyznę, który rzekomo wiózł ją do jednego z obozów, w którym przymusza się ludzi do pracy. Ta informacja jednak nie została nigdy potwierdzona. Pojawiają się też informacje, że jeszcze w 2004 roku jedna z kasjerek w polskim sklepie widzi Joannę, która mówi, że przyjechała do swojego chłopaka. Joanna miała się wtedy przedstawić jako Monika, a kilka miesięcy później otworzyła swój salon manikiru, który w krótkim czasie musiała jednak zamknąć ze względu na brak dochodów. Później podobno kobieta znowu szukała pracy, tym razem jako sprzątaczka. Ta sama kasjerka twierdziła, że Joanna zachowywała się dziwnie, a kojarzyła Joannę, czy tę kobietę właściwie dlatego i głównie z tego względu, że chodziła cały czas w tych samych ubraniach i to dało jej do myślenia, że jej sytuacja finansowa była bardzo zła, a przynajmniej niezbyt dobra. To też jest zastanawiające, bo jednak, żeby otworzyć taki salon manikiru, no to trzeba raczej mieć spore fundusze. No w 2006 roku to nie było może jeszcze tak popularne zajęcie jak dzisiaj, ale tak czy inaczej na pewno trzeba było ponieść jakieś koszty, więc trochę to mi się kłóci. Z drugiej strony, no nie wiem, można wszystkie swoje fundusze przeznaczyć na jakiś tam cel i to się może odbywać kosztem jakichś właśnie na przykład zakupów dla siebie. W 2012 roku, czyli 8 lat po zaginięciu, Joanna podobno była widziana w jednym z hoteli we Włoszech, ale ta informacja jest niepotwierdzona. I w 2015 roku, czyli 11 lat od zaginięcia, do Fundacji Itaka zgłosiła się kobieta, która prowadzi swój salon kosmetyczny. I ta kobieta z całą pewnością twierdziła, że kojarzy Joannę, ponieważ była jej klientką i robiła jej regulację brwi. I ta kobieta była absolutnie przekonana, że się nie myli i że na 100% chodzi właśnie o zaginioną Joannę Brylowską. No i dzisiaj jest 2021 rok. Za chwilę ta sprawa będzie miała 20 lat, za 3 lata. I nie wiemy, co się stało z Joanną Brylowską. Sprawa wciąż pozostaje nierozwiązana. Jej rodzice dalej nie wiedzą, czy ich córka popełniła samobójstwo skacząc z promu, czy może po prostu chciała uciec i nigdy nie wrócić. Nie wiadomo, co się działo w jej psychice, ale wiemy z jej historii, chociażby z chorobą nowotworową, że Joanna nie była taką osobą, która się poddawała, że zazwyczaj nie poddawała się i walczyła do końca. Z drugiej strony tę chorobę przeżyła wtedy, kiedy była otoczona kochającymi ją ludźmi, był z nią Kamil. Nie wiadomo, dlaczego z nim nagle postanowiła zerwać, potem po kilku dniach żałowała tej decyzji. Być może to odrzucenie przez Kamila ją bardzo mocno dotknęło. No i nie wiemy, w jaki sposób czasami możemy się zachować w takich sytuacjach, których nie przewidzimy, więc może ta sytuacja w jakiś sposób Joannę pokonała. Jestem bardzo ciekawa, co wy sądzicie na ten temat. Nie ma żadnych dowodów na to, że Joanna nie żyje, ale też tych dowodów na to, że żyje, jest niewiele. Ten tajemniczy Marek, który odzywa się 2 lata później w radiu, dziwna sprawa. Bardzo dziwna sprawa. Nie wiem. W każdym razie wrzucę wam tutaj oczywiście wszystkie linki, w których możecie się z tą sprawą bardziej zapoznać, też wizerunek Joanny. Może ktoś z was coś wie. Dajcie znać, jeśli tak, oczywiście. Jestem ciekawa, co wy sądzicie, co się stało, co się mogło stać. Być może wam przyjdzie coś nowego do głowy. Ja zawsze przy takich sprawach zaginięć jestem dużo bardziej wyczulona na wszystkie sygnały, więc jeżeli coś takiego wam przyjdzie do głowy, może wy znacie kogoś, kto zna kogoś, kto kojarzy taką tajemniczą Joannę z Polski albo Monikę. Być może zmieniła już dawno imię. Czekam na wasze wieści, na komentarze. Jeżeli ten odcinek wam się podobał, to proszę zostawcie łapkę w górę. Wiem, że to brzmi absurdalnie, ale tak działają algorytmy. Szczególnie tutaj mówię o YouTubie. Zasubskrybujcie kanał i słyszymy się już w przyszłym tygodniu. Do usłyszenia, bądźcie bezpieczni. A jeżeli czujecie się źle, to zwróćcie się do kogoś o pomoc. I zostawiam wam tutaj również namiary na różnego rodzaju fundacje, które zajmują się pomocą psychiczną i pomocą w kryzysie. Do usłyszenia.